Otwórzcie ze mną Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Chciałbym dzisiaj mówić o pańskiej uczcie weselnej, wydarzeniu, które jest przed nami, które nadchodzi, które rzeczywiste, jest rzeczywiste, nie jest jakimś Także to wydarzenie nadchodzi, jest rzeczywiste, nie jest jakąś bajką, jakąś fikcją, ale to jest przed nami. Przeczytamy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział i pierwsze 14 wersetów. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstanie drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Tutaj czytamy w sumie o takim wydarzeniu, że kiedy ono nastanie, kiedy to będzie się dziać i kiedy my tam będziemy, to wtedy wiemy, że to już jest początek, że wszystko co stare już po prostu, że jesteśmy, że biegu dokonaliśmy, tak powiem. Biegu dokonaliśmy, już jest, wszystko jest w naszym życiu dokonane, zakończone. To jest taki moment, takie miejsce. Dlatego te wesele baranka, ta uczta weselna syna, to jest coś, na co każdy wierzący powinien patrzeć z nadzieją. Kiedy tam będę, kiedy będę za jednym stołem z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, z całym ludem Bożym i z samym Panem. I będziemy tam razem już patrzeć sobie w oczy, jak to się mówi. To jest coś, na co możemy patrzeć z radością, na co możemy patrzeć z nadzieją. Chciałbym się temu się bliżej przyjrzeć. Bo jednak jest to wydarzenie. Wiemy, że jak jest uczta weselna, czy jak jest w ogóle ślub, no to na to wydarzenie się przygotowuje. W szczególności na to się przygotowuje i cieszę się z tego, patrząc w przyszłość, kiedy jest się, jakby to powiedzieć, panem młodym lub panną młodą. I tak się składa, że jesteśmy panną młodą, że jesteśmy oblubienicą pańską. Dlatego to jest celem naszej pielgrzymki, celem tego biegu teraz na ziemi, żeby wkroczyć w tą wieczność z Panem, żeby być z Nim przy jednym stole, żeby zawsze już być z Nim. I kiedy czytamy w pierwszym wersecie, to widzimy, że to jest podobieństwo oczywiście. Czyli to, co czytamy, co będziemy się rozważać, jest to podobieństwo. Jest to coś, co jest podobne do. Nie odzwierciedla to dosłownie rzeczywistości. Nie można powiedzieć, że każda rzecz tu opisana jest w 100% dosłownie, że można to przyjąć, że dosłownie tak będzie. Czytaliśmy o tym, że przykładowo gospodarz wejdzie, spojrzy i powie, ty, a co z twoją szatą? Nie? I teraz pytanie, czy tak będzie, że rzeczywiście pan, że wszyscy siądą, też ci bez szaty, że tak powiem, siądą przed tym stołem i pan wejdzie i będzie mówił do tych, nie wiem, powiedzmy 10458, gdzie twoja szata, co z twoją szatą, co z twoją szatą? Nie? Widać, że to jest pewne podobieństwo, coś podobnego. Aczkolwiek odzwierciedla to pewną rzeczywistość. Odzwierciedla to, odbija to jak w lustrze pewne prawdy. Dlatego czytamy w drugim wersecie: podobne jest Królestwo Niebios do. O czym więc mówimy? Mówimy tu o Królestwie Niebios, o Królestwie Bożym. I kiedy czytamy w Biblii Królestwo Boże, to te słowa można też tłumaczyć jako Boże Królewskie Rządzenie, Boże Królewskie Rządy, Boże Królewskie Panowanie. I tego tutaj na ziemi po prostu nie widzimy jeszcze. Nie widzimy, żeby Jezus królował, żeby Bóg tutaj był Panem, królował. Tu widzimy jakiś Trumpów, którzy królują, jakichś innych ludzi, którzy panują nad tą ziemią. Grzech panuje na tej ziemi. Mimo to ziemia jest pańska, ale nieobjawione są jeszcze jego rządy. Jeszcze tego to jeszcze się nie dzieje. Natomiast tego czasu oczekujemy, tego czasu pragniemy. Dlatego Boża Ewangelia jest o królestwie. Głównym tematem Bożej Ewangelii jest królestwo. To bardzo się podoba Świadkom Jehowy, tak? Słowo królestwo. Oni mają salę królestwa, oni mówią o królestwie, tylko oni nie rozumieją królestwa. Natomiast królestwo znaczy, że Bóg króluje. I dlatego już teraz mamy kawałeczek tego królestwa w nas. Czyli Duch Święty mieszka w nas, Duch Święty ma miejsce w nas, nie gasimy Ducha Świętego, nie zasmucamy Ducha Świętego, wtedy On może w nas rozgościć się i przez nas już w nas czyni swoją wolę. Ustawia krzesła na właściwych miejscach. To jest coś, co robi Bóg przez Ducha Świętego i tutaj już królewskie panowanie się zaczyna. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Mateusza 26-29, kawałeczek dalej, tam widzimy właśnie te, że tak powiem, że pewne elementy tego, co będziemy czytali, naprawdę są dosłowne. Mateusza 26-28, tutaj Pan Jezus mówi w ramach ostatniej wieczerzy: albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I dalej, 29 werset: ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Także dosłownie Syn Boży będzie z nami, będzie z nimi, uczniami, tak, będzie z nami wszystkimi, dosłownie pił sok winorośli. Tu jest napisane. Także są pewne elementy, że wiemy, że rzeczywiście będzie wesele, rzeczywiście będzie pewna uczta. Nie wiemy, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale widzimy po tym, że to jest pewna rzeczywistość. Będziemy wracać teraz cały czas do tego Mateusza 22. To jest takim, myślę, głównym fragmentem, który rozważałem. I patrząc na Królestwo Boże, do tego w ogóle prowadzi Ewangelia. Ewangelia musi zawsze prowadzić do Królestwa Bożego, ostatecznie. Ponieważ dobra nowina, Ewangelia, znaczy to, że Syn Boży położył swoje życie, żeby już teraz oczyścić nas, już teraz przemienić nas, już teraz uzdolnić nas, żebyśmy żyli życiem poddanym Bogu. Znaczy, żeby Królestwo Boże już w nas mogło się objawiać. Już w naszym życiu zmieniają się priorytety. W naszym życiu już grzech ucieka, światłość Boża wchodzi, motywy są objawiane, jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. To mówi Słowo Boże. Dlatego Pan Jezus, kiedy głosił Ewangelię, i zobaczymy Mateusza 4 rozdział, to On głosił właśnie Ewangelię o Królestwie. Wiele, praktycznie wszystkie Jego podobieństwa, przypowieści, one zawsze celowały w królestwo. To były prawdy o Bożym Królestwie. Jak tam wejść, jak ono się objawia, jak ono się rozprzestrzenia, jaka jest rzeczywistość tego królestwa, tego Bożego panowania. Mateusza 4, rozdział, werset 23 mówi nam: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o królestwie. Także Ewangelia była o królestwie. Było o Bożym panowaniu, o tym, żeby poddać się temu panowaniu, jak to zrobić, jak znaleźć się tam w chwale Ojca, jak poddać się Ojcu, jak służyć Synowi. To jest Ewangelia. Także Ewangelia nie ogranicza się tylko do tego, że oczywiście jest to, jakby powiedzieć, drzwiami, jest to wejściem. Ewangelia jest, oczywiście centrum Ewangelii jest ofiara Syna, bo bez tego nie ma w ogóle wejścia do Królestwa. Dlatego z ofiary Syna wynika odrodzenie, nowe narodzenie, wynika zamieszkanie Ducha Świętego w nas i wynika właśnie dalej wejście do Bożej chwały. Ważne jest tutaj wiedzieć, że Król, że Syn Boży jest tak jakby jest tożsamy z Królestwem. Znaczy, kiedy mówimy Królestwo, musimy mówić Król. Kiedy myślimy o królestwie, centralną postacią królestwa jest rzeczywiście król. I widzimy to między innymi w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale.
Nie ma królestwa bez króla.
Tak. I wyjątkowe jest tutaj, że poddani, czyli my, słudzy, oni się z tego cieszą. Nie, nie jest to jakiś król, który gdzie mówi, o, ten nad nami rządzi, trzeba się mu poddać. Ale jest to król, gdzie już teraz, dlatego jest to dzieło Ducha Świętego już teraz. Dobrowolnie mówimy, Panie, chcę Ci służyć, bo Cię kocham. To jest rzeczywiście rzadkość, tego nie widzimy. Nie mamy tego w historii ludzkości, że jest król, nawet gdyby to był Dawid, czy jakiś inny dobry, sławny król, któremu wszyscy ludzie z serca chętnie by się poddali i służyli z radością. Natomiast nadejdzie ten czas, że będzie król, któremu wszyscy, którzy będą wtedy w obrębie jego panowania, będą z radością służyli.
Bo znamy go.
I w Łukasza 17 rozdziale, w 21 wersecie widzimy, że Syn jest centralną postacią Królestwa. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Jaka była sytuacja? Oczywiście faryzeusze, oni wyglądali, kiedy przyjdzie to Królestwo Boże, te widoczne, te widzialne. Jeśli jesteś Mesjaszem, no to powiedz nam, jak to, kiedy to będzie. Kiedy to będzie? No i Jezus mówi im, słuchajcie, to nie jest tak, że dopiero jak zobaczycie Królestwo, kiedy naprawdę Bóg króluje nad całą ziemią, to dopiero wtedy nastanie Królestwo Boże, a teraz w sensie takim, że teraz w ogóle nie ma tego, teraz w ogóle niczego nie ma. Ale on im mówi, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Co było pośród nich? Jezus był pośród nich, on kroczył pośród nich i oni nie rozpoznawali króla. Oni patrzeli i mówili, jak to przecież to sługa, a nie król. I dlatego nie widzieli w ogóle królestwa. Oni czekali na tego, który przyjdzie w chwale. Natomiast wiemy, że Jezus przyjdzie w chwale, ale to on jest królem i już tutaj mówi im, Królestwo Boże jest pośród was. Także król jest centralną postacią. I kiedy wrócimy do Ewangelii Mateusza, widzimy, że na synu wszystko się koncentruje. Mateusza 22. Na synu wszystko się koncentruje, bo w drugim wersecie czytamy Mateusza 22:2. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Czyli król, ojciec, sprawia wesele swojemu synowi. Dlatego wszystko koncentruje się na synu. W ogóle wesele jest dla syna. Nie jest napisane, że ono jest nawet dla nas, chociaż w pewnym sensie jest dla nas. Będziemy tam, będziemy z nim. Dla nas to jest wszystko też przygotowane, jak najbardziej. Ktoś za tym stołem będzie siedział z synem, ale chodzi o to, że dla syna jest królestwo. To znaczy, że już teraz żyjemy dla syna. Jeśli teraz chcemy wyprawić wesele dla siebie, to już coś jest nie w porządku. Jeśli teraz myślimy o tym, że to jest wesele dla mnie, jest dla nas. Natomiast chodzi o to, że tam będzie syn. Jego chcemy widzieć za tym stołem głównie. Nie? Często sobie tak myślę, że zapytam Abrahama, zrobię mu wywiad, jeśli będzie możliwość, jak to było z tym Izaakiem. Nie? Go niosłeś? Co wtedy czułeś? Co sobie myślałeś wtedy w tym momencie? Jak to było? Powiedz mi. Albo myślę o Pawle, nie? Że Pawła też zrobię mu wywiad. Jak to było wtedy tam? Nie? Jakie trudności tam miał? I żeby powiedział tak na żywo. To jest wszystko, to mnie bardzo, bardzo bym tego chciał. I bardzo chcę spotkać wszystkich tych mężów Bożych i niewiasty Boże, o których czytamy w natchnionym Słowie Bożym. Ale oczywiście serce nasze powinno drżeć, kiedy myślimy, że zobaczymy Syna. Oni wszyscy będą patrzyli na Syna. My wszyscy będziemy patrzyli na Syna. Będziemy mówili, oto On. Dla Niego to wszystko jest. Dla Niego się trudziliśmy. Dla Niego walczyliśmy i On nas wzmacniał przez ten cały czas ziemskiej pielgrzymki. A więc wszystko jest dla syna. Wesele jest przygotowane dla syna. Przez ojca dla syna. On jest najważniejszy. On będzie panował. I my będziemy się cieszyć z tego wesela, bo jest to wesele dla niego i bo go miłujemy. O to w tym chodzi. Teraz spójrzmy dalej. Czytamy, że w trzecim wersecie, że słudzy króla wzywają zaproszonych na wesele. Znaczy to, że to są ludzie, którzy już są zaproszeni. Oni już zostali zaproszeni, zaproszenie już zostało wystosowane i w międzyczasie wesele było przygotowywane. W kontraście do tego mamy później innych, którzy jeszcze nie byli zaproszeni. W 9 wersecie czytamy: zaproście na wesele. To jest kolejna grupa ludzi, o której się mówi: tych jeszcze zaproście. Tak mówię, a wcześniej czytamy o tych, którzy byli zaproszeni i kiedy już wszystko było przygotowane, to wtedy król powiedział: teraz wezwij tych, którzy byli zaproszeni.
Mało, że zaproszeni, to jeszcze posłał sługi po nich.
I posyłał, prawda? Mm-hmm. Posyłał proroków do Izraela. Posyłał, w końcu posłał syna do Izraela.
I w końcu spalił miasto.
Co?
I w końcu spalił miasto.
Spalił miasto, dokładnie. I to wszystko się rzeczywiście działo, co tu czytamy. Jest wielu ludzi, którzy manipulują tymi fragmentami i wyrywają je z kontekstu całego pisma. No, o tym jeszcze później parę słów powiem. Ale generalnie widzimy tu rzeczywiście Izrael i widzimy tutaj nie Żydów, pogan, nas. Po pierwsze widzimy tutaj tych, którzy już byli zaproszeni i do nich wystosowane jest wezwanie. Przyjdźcie teraz, już jest wszystko gotowe. I teraz uwaga, tu jest napisane w 4 wersecie: oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Co to znaczy?
Nic nie trzeba robić.
Dokładnie. Tak, bo wszystko jest gotowe. Pan Bóg wszystko przygotował. On dał syna na ofiarę i wszystko przygotował. I teraz pytanie, czy przyjdziesz, chwycisz się Bożej łaski przez wiarę i przyjdziesz. Wiemy, że apostoł Paweł w liście do Rzymian w okolicach 10-11 rozdziału tłumaczy, że dlaczego Izrael upadł. Dlaczego tak duża część Izraela odrzuciła Mesjasza? Bo chcieli jakby z uczynków. Chcieli to jakby z uczynków, ale jakby przez to, że oni przecież są Żydami, są z Izraela i przecież jakby z uczynków, ale przecież tylko Boża łaska, Boży sposób jest, żeby przez Syna dać dostęp, przez ofiarę oczyścić serce i duża część ludu Bożego jednak odrzuciła to. Dlatego czytamy: wszystko jest gotowe. I to znaczy, to jest poselstwo łaski, które mówi: wszystko Bóg przygotował. Odpowiedź zaproszonych wypadła jak? 5 werset mówi i 6 werset: ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi znieważyli i pozabijali ich. Izrael zajmował się własną rolą i swoim handlem. A więc to, co moje. Moja posiadłość, moje życie, moje ego, moje korzyści, to, co moje. Zamiast powiedzieć: zostawiam to wszystko, bo chcę iść na Boże wesele. On wszystko przygotował. To jest dla mnie ważniejsze niż ja, niż moje, niż to, co jest moje, niż moje życie, niż moja własność. I 6 werset mówi: sługi znieważyli i pozabijali. I to też się działo. Wiemy o tym, że Jezus zarzuca przywódcom Izraela, faryzeuszom uczonym w piśmie, całej elicie, mówi do nich, że ta krew od Abla aż po Zachariasza będzie obciążać was. Od Abla aż po Zachariasza, bo wtedy właśnie Księgi Starego Testamentu były tak ułożone, że jako ostatni męczennik, tak jakby właśnie był Zachariasz, taka była kolejność ksiąg w Starym Testamencie w tamtym czasie. I dlatego jest mówi: te pokolenie, to złe pokolenie, ci ludzie źli, oni poniosą tak jakby krew tych męczenników ciąży na was. Jesteście tego samego, tej samej jakości ludźmi, którzy i wtedy tamtych zabijali. A więc dar łaski jest, reakcja jest: idziemy do swojej roli, do swojego handlu. Ludzie odrzucają zaproszenie Boże. Duża część Izraela wybiera siebie, swoje ego i zabija, znieważa tak naprawdę sumienie. Zabija sumienie. I to jest to, co też dzieje się dzisiaj. Możemy to przenieść na praktycznie całą ludzkość. Bóg mówi do każdego grzesznika: przyjdź, wszystko jest gotowe. Przyjdź, wszystko przygotowałem. Ale żeby przyjść na Boże wesele, trzeba odwrócić się od swojego handlu, od swojego handlu, od własnej roli, od tego, od mojego tak jakby bogactwa, tego, co uważam za zysk, i zwrócić się do Syna Bożego. Apostoł Paweł mówi nam, to, co uważałem za zysk, to porzuciłem, to zostawiłem, to stało się dla mnie marnością. Czymś, co gdzieś tam z boku mi towarzyszy, tak, nawet jakieś moje wykształcenie, bardzo zacne, można powiedzieć, u stóp Gamaliela, wykształcony faryzeusz, naprawdę elita żydowska, a on zostawił to. On powiedział, to jest marginalne, to nie jest coś, czym ja się chlubię, z czego mogę się radować, powiedzieć, to jest moja chluba, to jest moja chwała. Ale mu wszystko dla Syna zostawił. Odwrócił się od tego, co swoje. I odwrócił się do tego, co jest gotowe, co Pan Bóg przygotował. I przyjął Boże powołanie do siebie. Powiedział, tak, to jest moja droga, kroczę w woli Chrystusa, On mi pokazuje moją drogę, to jest moje powołanie, moja droga, ja w to wchodzę. To jest to, co jest dla mnie zyskiem. Chrystus jest dla mnie zyskiem, mówi Paweł. Śmierć jest dla mnie zyskiem. Aż tak daleko idzie. Żeby być bliżej z Panem. Gdy otworzymy drugi list Piotra, pierwszy rozdział i trzeci, czwarty werset, to właśnie widzimy tę Bożą łaskę, która wszystko przygotowała. W Rzymian 5.2, przedtem jak Zygmunt mówił, Rzymian 5.2, przeczytałem krótko, tam też pisało o tym, że przez wiarę w łasce stoimy. Przez wiarę mamy dostęp do łaski, w której stoimy. Nie stoimy we własnych zasługach, we własnej mądrości, we własnych umiejętnościach, we własnym jakimś dobytku i tak dalej, ale przez łaskę, do której mamy dostęp przez wiarę, stoimy. I co mamy? Co mamy? Mamy te skarby, o których czytamy w 2 Piotra 1:3-4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Wszystko jest gotowe. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które? Przez co? Przez Jego własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam dar Boży, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To jest napisane przez poznanie tego. To znaczy, że poznaliśmy Jego. To nie chodzi tutaj o, jakby to powiedzieć, że tak powiem, o studium teologii. O studium teologii raczej mamy napisane dalej w wersecie koniec 5 i początek 6, żeby uzupełnić cnotę poznaniem, a poznanie powściągliwością. To są rzeczy, które mamy rzeczywiście uzupełniać. Mamy poznawać Pańskie Słowo, praktykować je. Natomiast widzimy tutaj, że w 3 wersecie On dał nam się poznać. On tak jakby skrawka swojej szaty dał nam dotknąć. To jest to, o czym tu jest mowa. Mamy poznanie Najwyższego. Oczywiście widzimy, jak przez zwierciadło, które jest bardzo zdeformowane, widzimy niewyraźnie, ale widzimy Jego, zobaczyliśmy Jego i to przemieniło nasze życie. I te wszystkie rzeczy, o których tu czytamy, z łaski Bożej, możemy po nie wyciągnąć swoje ręce. Możemy prosić Pana, Panie, Ty to wszystko przygotowałeś, to wszystko jest gotowe i ja tego potrzebuję. Daj mi się tej obietnicy uchwycić. To musimy rzeczywiście robić. To tak samo jak staniemy w obliczu zagrożenia przez demony, przykładowo. Niektórzy z naszej społeczności już mieli sytuację, gdzie coś ciemnego stanęło w pobliżu. I co wtedy możemy zrobić? Możemy chwycić Pana, chwycić Jego obietnicy i powiedzieć, w imieniu Jezusa idź precz. W imieniu Jezusa odejdź stąd. Demon musi się tego posłuchać. On nie ma wyjścia, bo nie ma nikogo wyższego od Syna Bożego. I nie wzywamy Pana w naszym autorytecie jakimś. Jest taka błędna nauka o tym, że człowiek wierzący, on ma jakiś taki swój własny autorytet. Sam z siebie może rzeczywistością sobie żonglować. To wprawdzie jest niemożliwe. To raczej graniczy jakąś wizualizację, jakieś techniki okultystyczne. Natomiast w Panu jest rzeczywistość, którą my musimy się uchwycić i powiedzieć, w imieniu Jezusa to robię. I na Niego się powołuję. Jeśli cokolwiek robię, robię to w imieniu Jezusa. I Panie, Ty powiedziałeś, że tak i tak będzie. Ty powiedziałeś, że nie dotknie mnie żaden demon, że Twoja łaska mnie chroni. I dlatego nakazuję Ci idź precz, szatanie. Z wszelką bojaźnią. Są ludzie, którzy idą na potyczki. Nie? Słyszałem o takich ludziach, którzy zostali już poturbowani. W piśmie też czytam o różnych ludziach, którzy stali poturbowani przez władzę ciemności, bo szli z pewnością siebie. Ja jestem silny. Ja jestem mocny, żeby stanąć w obliczu ciemności. Jesteśmy słabi. Jesteśmy bardzo słabi i nie jesteśmy absolutnie w stanie zmierzyć się z siłą ciemności. Ale On jest mocny. On jest silny. On jest naszym autorytetem. Naszym władcą, który pokonał najwyższego księcia demonów. A więc jest Boża łaska. I gdy wrócimy do Mateusza 22, to widzimy, że tak jak wtedy skorumpowane elity pochwyciły sługi Boże, 6 werset, znieważyły, pozabijały proroków, a ostatecznie nawet i syna, to dzisiaj ludzie robią to w swoich sumieniach. Oni mówią, ja nie chcę tego, co już jest gotowe, ja chcę swoje, ja chcę własne, ja chcę zapracować, ewentualnie zapracować, żeby móc Bogu przynieść moją chlubę i chwałę i powiedzieć, zobacz Panie Boże, to są moje uczynki, to jest moja dobroć, taki jestem cudowny. Zapracowałem przecież na Twoją łaskę, na Twoją miłość, powinieneś mnie przyjąć. I zabijają swoje sumienie, znieważają Bożego Ducha, który chce przekonać ich o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Do tego Duch Święty, no można powiedzieć, wręcz usługuje grzesznikom na ziemi. Przychodzi do serca człowieka i mówi, pomyśl o tym. Czy nie słyszysz głos swojego sumienia? Czy nie słyszysz tych słów Ewangelii? Pomyśl o tym. Przyjdź do Niego. W tym momencie, kiedy grzesznik mówi nie, kiedy odpycha, odrzuca, odtrąca dar Boży tak naprawdę. Ten, który jest gotowy. W tym momencie właśnie Duch Święty prędzej czy później się wycofuje. Delikatnie jak gołębica, ale mocny. A więc widzimy tutaj, że znieważyli i pozabijali. Musimy pamiętać o tym, że to nie znaczy, po pierwsze, że wszyscy Żydzi to zrobili i że przez to Bóg odrzucił Izrael. Skąd wiemy, że nie wszyscy Żydzi? Nawet na stronicach Ewangelii to widzimy. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł przyszedł do Jerozolimy. Zobacz, ile tu tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Także naprawdę było przebudzenie w Izraelu. Widzimy Piotra, który głosi pierwsze swoje kazanie. 3000 dusz naraz. Nie widzimy, żeby cały lud odrzucał Syna Bożego. Wręcz widzimy takie, jakby byśmy dzisiaj powiedzieli, przebudzenie. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, kiedy spojrzymy uważnie na to wesele, na które, no, z którego dzieci tutaj te zaproszenie, czy w ogóle te wezwanie odrzucili, to widzimy, że na tym weselu będziemy my, ale kto jeszcze tam będzie? Mateusza 8:11 o tym mówi. O tym, kto między innymi będzie na tym weselu cudownym. Mateusza 8:11. Jaki jest kontekst tego fragmentu? Może najpierw czytamy o tym od 5 wersetu, że zjawia się setnik, zjawia się Rzymianin, który jest bogobojnym człowiekiem, który ufa Bogu Izraela i Bóg, Syn Boży, wysłuchał jego prośby. Zobaczył jego wiarę. I w wersecie 11 czytamy w tym kontekście poganina, który uwierzył, zaufał Bogu. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. To brzmiało troszkę szokująco dla przeciętnego Żyda, bo jak to poganin z nami zasiądzie do stołu? Jakiś tam gość ze wschodu i z zachodu? Jakiś być może nieczysty? Kto wie, czy obrzezany? Oczywiście wiemy z Pisma, że Bóg oczyścił nas przez wiarę, bez obrzezania fizycznego jakiegoś. Ale czytamy tu, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu. I to odpowiada też na pytanie, no ile ludzi tak będzie w tym królestwie? No tak się ostatnio zastanawiałem, bo droga jest wąska. Widzimy mało ludzi, widzimy po miastach, tu paru wierzących, tam paru wierzących. Tak, jakoś nie widzimy tych rzesz. Gdzie są te rzesze? I słyszymy od Pana, że mało ludzi kroczy tą drogą. Niewielu nią kroczy, tą wąską drogą. I rzeczywiście przez generacje niewielu nią kroczy. Niewielu ją kroczy w tej generacji. Niewielu ją kroczyło w generację, dwie generacje temu. Ale tu czytamy coś cudownego, bo czytamy, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, a więc aż tak mało ich nie będzie. Kiedy pozbiera się tych wszystkich świętych przez całe generacje, po całym świecie będzie naprawdę tłum. Będzie tłum. Będą tłumy, które będą chwalić Boga. To będzie coś wspaniałego. I z kim zasiądą? Zasiądą do stołu z Abrahamem, i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Te wesele będzie zatem noc. Będą Żydzi, będą poganie, wszyscy będą siedzieć razem przy jednym stole. Całkowita jedność. Ale będzie tam Abraham, Izaak i Jakub. Co to znaczy? Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czytamy. Kiedy saduceusze dyskutują z Jezusem, to on mówi, to wy nie czytaliście? Przecież Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Bogiem żywych. A więc dalej to jest aktualne, dalej jest ich Bogiem, dalej to wszystko jest aktualne. I dlatego, kiedy wrócimy do 22 rozdziału, nie możemy pomyśleć, że Bóg całego Izraela odrzucił. Najpóźniej apostoł Paweł w liście do Rzymian nas z takiego myślenia wyrywa, wyciąga w rozdziale 10 i 11. Ale czytamy, że rzeczywiście coś się stało, i o tym też Paweł pisze w liście do Rzymian, że Bóg tak jakby wykorzystał to, że tak spora część Izraela go odrzuciła, żeby posłać Ewangelię na cały świat. Przedtem, jak wiemy, ewangelizacja działała tak, że poganie przychodzili do Izraela, że słyszeli o świątyni. Królowa Saba przychodziła z daleka. Jakiś tam Etiopczyk podróżował gdzieś tam do Jerozolimy. Także widzimy, że ewangelizacja raczej funkcjonowała nie tak, że Żydzi szli na cały świat, głosili, ale raczej można powiedzieć, że poganie przychodzili do nich. I teraz nagle coś się zmienia i Bóg jest bardzo aktywny w tym, żeby Ewangelia dotarła naprawdę po krańce świata. I czytamy w wersecie 8 i 9. Wesele wprawdzie jest gotowe, słowa do sług, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Kogokolwiek spotkacie. Zobaczcie, jak to brzmi. Kogokolwiek na tych drogach spotkacie. Ktokolwiek by to był, wezwij go, przyjdź do Chrystusa. Przyjdź na wesele, bo jesteś zaproszony. Przedtem tylko Żydzi byli tak naprawdę wyraźnie zaproszeni. Jesteś częścią narodu wybranego, wow. A teraz nagle Bóg mówi, pójdź wszędzie, powiedz każdemu, jesteś zaproszony. Jesteś zaproszony, by przyjść i skorzystać z tego, co Bóg przygotował. Bóg przygotował Syna, wesele jest dostępne, jest na wyciągnięcie ręki dla każdego grzesznika. Ale wymaga tego, żeby przyjść. Wymaga tego, żeby odwrócić się od swoich własnych rzeczy i zwrócić się do Niego. Czyli wymaga nawrócenia. Wymaga upamiętania się. I czytamy, znamy ten fragment bardzo dobrze w Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat. Jaką brzmi ten fragment, Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, 16 wersecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, aby ktokolwiek, kto w Niego wierzy, żeby miał życie wieczne, żeby został zbawiony, żeby nie poszedł na zatracenie. I dlatego każdy, i werset 9 tutaj mówi Mateusza 22, ktokolwiek, kogokolwiek spotkacie, zaproście. I stała się taka rzecz, że my staliśmy się sługami. My wszyscy staliśmy się jednymi z tych sług. Bóg nie powierzył zwiastowania Ewangelii aniołom. Ten czas nadejdzie, gdzie nawet aniołowie będą zwiastować Ewangelię. Wiem o tym z Apokalipsy. Będą braki na ziemi. Nie będzie tych, co mają zwiastować, bo oni już będą gdzie indziej. I wtedy będzie potrzeba, żeby ktoś inny zwiastował. Ale tymczasem sytuacja jest taka, że Korneliusz, przykładowo w Dziejach Apostolskich, anioł przychodzi do niego i mówi, słuchaj, wyślij ludzi do Piotra, on ma ci coś do powiedzenia. Piotr ma wizję, idź do Korneliusza. I tam spotykają się i widzimy, że anioł nie głosi Korneliuszowi Ewangelii, ale zostawia to nam. Bo my jesteśmy dzisiaj tymi sługami, którzy muszą wzywać ludzi do upamiętania i mówić, zaufaj Jezusowi. Przyjdź, bo jest wszystko przygotowane. My jesteśmy tymi, którzy dzisiaj wychodzą na drogi, sprowadzają wszystkich, których napotkają. Złych i dobrych, mówi werset 10. Złych i dobrych. Co to znaczy? Znaczy to, że i ten, co jest bardzo zepsuty, bardzo zły, i ten, który nie wygląda na jakiegoś, nie wiem, ćpuna, narkomana, żebraka, oni oboje potrzebują tak samo Ewangelii. I zły, i dobry. Każdy potrzebuje tak samo Ewangelii. Każdy potrzebuje się odwrócić od tego, co własne, co swoje, i zwrócić się do Zbawcy. To jest Ewangelia. Jeszcze chciałbym jeden fragment przeczytać. Rzymian 1,16. Zapomniałem go po drodze. Rzymian 1,16 mówi nam właśnie o tej kolejności, w której też Bóg, w której też Jezus tutaj ją przedstawił w tej przypowieści. I apostoł Paweł mówi, że dalej tak się sprawy mają. Rzymian 1,16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Taka jest kolejność Boża, bo Bóg jest po prostu wierny. To nie dlatego, że Żyd jest więcej wart, ale dlatego, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. On jest rzeczywiście wierny. Jeśli powiedział, wybrałem Izraela, wybrałem Abrahama, Izaaka, Jakuba, obiecałem im to. I często mamy w Słowie Bożym takie fragmenty, takie wypowiedzi Boże, kiedy Bóg mówi, ale ze względu na obietnice dane ojcom. Po prostu Bóg jest wierny swemu słowu. On nie może zostawić Izraela, tak samo jak nie może zostawić i nas. I powiedzieć, dobra, masz problemy jakieś duchowe, to idź sobie. Bóg tego nie zrobi, on tego nie chce zrobić. Bo nie po to nas skupił, nie po to swój plan tak utorował, żeby zostawić na pastwę przysłowiowego losu swój lud. On tego nie chce robić. Dlatego Rzymian 1,16 mówi nam też o tym, co dzisiaj nadal jest aktualne, ale Ewangelia, Bóg chce kierować Ewangelię i do Żyda, i do Greka. Wpierw do Żyda, później do Greka, ze względu na swoje obietnice, na porządek zbawienia. Szata weselna. Kiedy spojrzymy na Mateusza 22, to czytamy właśnie coś o tej szacie. I widzimy, że ta szata jest centralna. Jest to jakby swoisty bilet na wesele. Masz szatę, wejdziesz. Nie masz szaty, nie ma miejsca tu dla ciebie. Co to za szata? Dzisiaj trudno jest powiedzieć, co to, jak ta szata dokładnie wyglądała. Wiem, że do dzisiaj chyba jeszcze w niektórych kręgach żydowskich jest tak zwany, tak się mówi po jidysz, przynajmniej w języku jidysz, kitl. Kitl to brzmi trochę jak fartuch nasz, nie? Kitl. I to była takie ubranie jasne, bardzo białe, tak jakby w formie fartucha, taki bardzo ładny, lśniący, biały, tak jakby fartuch, tak troszkę to wyglądało. I przynajmniej ten kitl, przynajmniej dzisiaj tak w niektórych kręgach jeszcze jest, że ten kitl musi na weselu mieć każdy mężczyzna. To jest koniecznie wymagane, żeby takie ubranie mieć. To jest szata weselna, która jest koniecznie wymagana. W każdym razie, czy to chodzi o ten sam kitl, czy nie, tego nie wiem, ale to, co jest pewne, co czytamy tutaj, że jest to szata, która jest wymagana. I widzimy, że król przypatruje się gościom. Werset 11. Przyjaciele, chcijmy, żeby już dzisiaj, już teraz król nam się przypatrywał. Żebyśmy nie musieli czekać, aż on będzie nam robił nam inspekcję na weselu, czy na, nie wiem, krótko przed weselem. Niech nie dojdzie do tego. Dzisiaj mamy przygotować swoje szaty. Dzisiaj musimy w ogóle mieć, czy ja tą szatę w ogóle mam. Oczywiście. Dziecko Boże ma szatę. Jeśli ktoś nie jest dzieckiem Bożym, szaty nie ma. I czytamy właśnie w wersecie 11-13 wersetach, że król właśnie przypatruje się gościom i widzi człowieka nieodzianego w szatę weselną. I co ciekawe, właśnie on zwraca się do niego przyjacielu. To są też słowa, które Jezus wystosował do Judasza. Przyjacielu, po co przychodzisz? Jakie są twoje zamiary? Przyjacielu, kiedy Judasz przyszedł go zdradzić. W Kambyciarze tu czytamy, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał, on był wielce zdziwiony. Jak to? Jak to? To tu trzeba mieć szatę weselną? To jest wymagane? On był zdziwiony. I często ludzie, którzy są przykładowo religijni, oni są często zdziwieni. Jak to? To nie wystarczy, co ja robię? To nie wystarczy, co ja... Panie, w imieniu Twoim demony wyganialiśmy. Cuda czyniliśmy. I Jezus mówi, nie znam was, idźcie precz, którzy czynicie bezprawość. Bezprawie. Można by powiedzieć, aha, jeśli to słowo jakoś z tym można połączyć, to czyli muszę być dobrym człowiekiem, żeby nie czynić bezprawia. I wtedy Pan Bóg mnie przyjmie. I o to tu nie chodzi. Zobaczymy zaraz, o co tu chodzi. Mamy w piśmie dużo fragmentów o szacie. O szatach. Może wpierw, dlaczego szata koniecznie jest wymagana? Izajasza 64:6. Myślę, że to odpowiada na pytanie, dlaczego bez szaty ani róż. I nawet bez naszej szaty. Bez szaty, którą ja sam mogę sobie jakoś sporządzić. Załatwić. Kupić. Izajasza 64:6 mówi, Bóg mówi, i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. I wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Zobaczcie, że tu jest napisane, wszystkie nasze cnoty są jak szata brudna. Jak szata, jak ubranie, które jest zabłocone, splugawione, brudne. Wszystkie nasze cnoty. I teraz możemy powiedzieć, jak to? Przecież ja zawsze byłem cierpliwym człowiekiem. To jest twoja cnota? Dla Boga nie wystarczy. No ja nigdy nie kradłem. To już jest wątpliwe, czasami ludzie w myślach kradną nawet, a bardzo bym chciał to mieć. Wątpliwe, ale nawet gdyby tak było i tak twoja cnota przed Bogiem się nie ostoi, przed tym jakby chirurgiem, który oczekuje tego, co sterylne. Nie da rady, nie ostoi się. Zresztą, jak wiemy, list Jakuba nam mówi, bodaj list Jakuba, zgrzeszyłeś w jednym, zgrzeszyłeś we wszystkim. Co to znaczy? Znaczy to, że zgrzeszyłeś w jednym, już jesteś nieczysty, już nie jesteś sterylny, już nie jesteś doskonały, już Boży gniew na tobie spoczywa. Także nasze uczynki są jak brudne ubranie i dlatego nie możemy z naszą szatą, z naszym ubraniem wejść na wesele. Ono jest po prostu, wymaga ono odpowiedniej duchowej szaty. I możemy spojrzeć, co Słowo Boże się mówi o szatach. To jest na przykład Apokalipsa Jana, 7 rozdział. Nie przeczytam, bo po prostu nie da rady nie przeczytać więcej, dlatego przeczytam, chce mi chodzi mi tylko jeden fragmencik, ale czy dwa, ale chciałbym przeczytać Jana 7, objawienie 7, 13-17. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, do Jana. Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Zobaczcie, jest to już miejsce, o którym jest mowa, oni już odpoczęli. Oni już weszli w Boże odpocznienie, o tym mówi też list do Hebrajczyków, weszli w Boże odpocznienie, dla nich już jest finito. Oni już są tam, gdzie powinni być, tam już nie ma żadnej walki. Nie ma walki z cielesnością, nie ma walki z pokusą, nie ma walki z wrogiem, z diabłem, z kimś, kto nas nienawidzi, kto nas nie lubi, kto nas goni. Nie ma. Wszystko to już mozuł tych dni ustał. Do tego musimy... To jest miejsce, przeznaczenie nasze. To znaczy, że to miejsce tutaj, ono nie jest naszym przeznaczeniem, znaczy to, że nie możemy oczekiwać, że nam tu będzie zawsze dobrze i fajnie. Bo to nie pasuje do pielgrzymki. To nie pasuje do tego, że idziemy dokądś, trudzimy się po coś, żeby gdzieś dojść i tam odpocząć. Tam dopiero jest miejsce odpoczynku. Ale właśnie widzimy tutaj, że akurat ci tutaj, którzy przychodzą z ucisku, widzimy, że oni wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. To jest szczególna grupa ludzi. Natomiast to, co mamy wspólne na pewno, to mamy to, że wszyscy musimy mieć swoje brudne szaty, które jako grzesznicy mieliśmy przy tej transformacji w ogóle pierwszy raz, stając dzieckiem Bożym, nasze szafy zostały wyprane. I oni w krwi baranka swoje szaty wybielili. To znaczy, że ta krew jest jedynym środkiem, jedynym proszkiem, który tą szatę potrafi tak wyprać, że ona będzie w porządku, że ona będzie godna. Każda cnota nasza, każda mądrość nasza, każda nasze cokolwiek, co byśmy mogli powiedzieć, wymienić, jeśli to jest nasze, to jest to coś, co jest dyskwalifikuje to w Bożej obecności. Ale Jego krew wystarcza i to jest ta dobra wiadomość. To znaczy, że wszyscy, którzy zaufaliśmy Chrystusowi całym swoim sercem, Jego krew doskonale wystarcza. To znaczy, że nie staniesz wtedy przed Bożym tronem i będziesz oniemiały, jak to ja nie wiedziałem, że... Ale po pierwsze musimy mieć ten cudowny, w cudzysłowie, proszek. I tak?
Płyn.
O, płyn lepiej pasuje, nie? Bo to też, no. Bo to płyn, no. I objawienie Jana 22:14 też mówi o szatach. I to jest o tych, którzy są, którzy mają prawo do wejścia przez bramy miasta. Także też i o nas to, o każdym dziecku Bożym to mówi. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Znaczy to, że kiedy moja szata jest wyprana w krwi baranka, to mam prawo tam wejść. Mam... To brzmi troszeczkę dziwnie, bo wiadomo, że nikt z nas nie mówi, ale ja mam prawo, ja muszę tam wejść. Ale naprawdę mamy prawo. Bóg mówi, Bóg ci nadaje te prawo. Mówi ci, ja ci daję te prawo przez tą krew. Możesz tam wejść, bo bierzesz swoje szaty w krwi baranka, oto wejście do drzewa żywota, masz ten sam udział co inni, wejdź, proszę bardzo. Także błogosławieni jesteśmy, jeśli bierzemy swoje szaty w krwi baranka. To jest konieczna łaska, konieczna krew, która naszą szatę oczyszcza, która daje nam tą szatę. Tak naprawdę Bóg daje nam tą szatę. Czytamy też jeszcze o weselu w Apokalipsie. To też znacie w 19 rozdziale. I czytamy też pewnym, ja bym to nazwał pewnym elementem szaty. Objawienie Jana, wynikającym z tego oczyszczenia, z tego prania. Objawienie Jana 19 rozdział, wersety 8-9. To mowa o oblubienicy. Może jeszcze wcześniej przeczytam. 7-9. Jana, objawienie 19:7-9. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Mówi mu, to naprawdę tak jest. Jesteś zaproszony na ucztę baranka, to już jest coś cudownego, to już jest wspaniałe, to już to jest błogosławieństwo. I teraz wejdź tam. Widzimy tutaj, że ten czysty, lśniący bisior, tak, cienko tkany len, przeczytałem, to jest cienko tkany len, to była bardzo droga, taka cenna szata. I czytamy, że ona tu składa się ze sprawiedliwych uczynków świętych. Kiedy spojrzymy na ten fragment, który przedtem parafrazowałem, że Jezus mówi, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie, nie znam was. To jest, można z tym połączyć. Dlatego, bo jeśli nasze serce jest oczyszczone, jeśli Ewangelia jest o Królestwie, to znaczy, że Duch Święty wchodzi do naszego życia, żeby Bóg mógł królować w naszym życiu. Z tego wynikają Boże uczynki. Z tego wynika to, że Boża łaska uzdalnia nas, daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, żebyśmy mogli iść, walczyć z cielesnością naszą i chodzić w Bożych dziełach. I dlatego wynikiem Bożej łaski w naszym życiu muszą być koniecznie Boże uczynki. Musi być koniecznie to, co czytamy, sprawiedliwe uczynki świętych. Kiedy otworzymy list do Efezjan, drugi rozdział, tam widzimy właśnie taką kolejność w działaniu Bożej łaski. jest taka łaska, jest czasami łaska jest nauczana jak herezja. To znaczy, to wygląda tak, że się człowiekowi mówi: Boża łaska znaczy, że Bóg po prostu ci przebaczył i po prostu sobie żyjesz jak chcesz. Bóg ci przebaczył, sprawa jest załatwiona. Boża łaska w rzeczywistości ma moc, żeby grzesznika zmienić i żeby działać w nim. Mateusza 22 mówiło nam o tym, że wszystko jest gotowe. Że Bóg wszystko przygotował. I tak jest i tutaj. Efezjan 2, rozdział 8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Przez wiarę. Nie, to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedy otworzymy Tytusa 2, tam jest bodajże ten fragment o tym, że Boża łaska się objawiła, pouczając nas, żebyśmy odwrócili się od wszelkiej bezbożności, porzucili wszelkie zło, wszelkie bezprawie. I zobaczcie, że taka jest Boża kolejność. Z łaski jesteśmy zbawieni, Boży to dar, przez wiarę jest to dostępne, nie z uczynków, bo inaczej moglibyśmy się chwalić. Jeśli by było coś z uczynków, jeśli zbawienie jest z uczynków, to mogę przyjść do Boga i powiedzieć: zobacz Boże, co ja zrobiłem, jaki jestem, jakim jestem szczególny, wspaniały. Boża chwała wtedy gdzie ląduje? Na mnie. Na człowieku. W każdym momencie, kiedy możemy powiedzieć, przyskarbić sobie zasługi, mówimy Bogu, to ja zasłużyłem, Twoja chwała tak naprawdę mi się należy. A to jest bałwofarstwo. Dlatego, kiedy człowiek wierzy w to, że zbawienie jest z uczynków, jest bałwofarcą. Bo wierzy w to, że on, jemu samemu należy się chluba i chwała za swoje uczynki. Ale tutaj czytamy, że z uczynków nie jesteśmy zbawieni, ale jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy stworzeni. Jest nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, które jest stworzone do dobrych uczynków. Nagle, kiedy serce doznaje transformacji, dziecko Boże nagle pierwszy raz uczy się chodzić, to nagle już widać, że Jego uczynki są inne. Jego życie jest inne. Doznało transformacji, doznało przemiany. Nie jest bez efektu. I do tego przeznaczył nas Bóg, żebyśmy w tym chodzili. I dlatego wynikiem tego będzie ta cudowna szata, która jeszcze będzie oczyszczona zresztą, bo możemy powiedzieć, no ale o, chodzę, jest zmiana, jest inaczej niż było w świecie, doznałem transformacji, ale jeszcze są braki. Są braki, rzeczywiście są braki. I dlatego, kiedy spojrzymy jeszcze raz do Apokalipsy, do tego, który to był do 19 rozdziału, to czytaliśmy o właśnie tym. Tak. To tam jest przedtem napisane, czytaliśmy o tym: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Znaczy to, że jest jakiś czas przygotowania, jakiś czas, gdzie jeszcze jakieś tam rzeczy są. Jaki to będzie czas? Staniemy przed tronem baranka i będzie nagroda, zawstydzenie. Wielu z nas będzie się wstydzić. Może okaże się, że jednak nie było tak jak dzisiaj. Tu widzimy siebie, pewne rzeczy może nie widzimy, ale ja ten cały czas jakiś tam taki, w takich intencjach robił to. Cały czas robił to w takich... I powiemy, no dobrze, to jeszcze nie jest coś, że naprawdę, nie wiem, jakoś żyje w grzechu, straci zbawienie, zatwardzi serce, ale... Coś, z czego żyłem tak, ale nie pokutowałem z tego. Po prostu to było takie, jakaś tam intencja niewłaściwa. No. I będzie zawstydzenie. Będzie nagroda. Ostatecznym wynikiem będzie, że oblubienica będzie przygotowana. I kiedy już stanie na weselu, tam już nie będzie braków. Już będzie czyściutka, piękna. I jak przeczytamy psalmy, jest taki psalm na przykład mesjański, gdzieś tam krótko przed 20 psalmem chyba, i król podziwia oblubienicę, mówi, to jest dokładnie, jest taka, jaką chciałem. I syn umarł za taką oblubienicę. Paweł, apostoł, martwił się o taką oblubienicę, mówił, żeby wąż was nie zwiódł. Podstępnie, jak zwiódł Ewę i był problem, żeby wasze myśli nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, Słowo Boże mówi. Od szczerego oddania się Chrystusowi. Nie wystarczy, że jakoś tam, jakoś sobie żyjemy, ale musi być szczere oddanie Chrystusowi. Bóg taką oblubienicę chce widzieć. I może jeszcze na koniec chciałbym Mateusza 22:14 otworzyć. I tutaj czytamy, jaki jest koniec tego. Mateusza 22:14. Widzimy, że tego człowieka, który szaty nie miał, że jego wrzuca się do ciemności zewnętrznej, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. On nie ma prawa do wejścia do miasta, do spożywania owoców, zewa żywota. Jak i Adam i Ewa to prawo stracili i zostali wykluczeni spośród miasta, nie? Spośród ogrodu. Nie, tylko byleby nie zjedli. Musimy coś zrobić. Bóg mówi, coś muszę zrobić. Nie może być, że oni będą w takim stanie na zawsze przed moim obliczem żyć. Nie mogę tego znieść. Nie może tak być. Muszą wyjść. Także to jest człowiek, który właśnie nie może w takim stanie zostać. Nie tak, że Bóg mówi, no ja ciebie nie lubię, ja tak nigdy bym nie chciał, żebyś ty tutaj miał tą szatę. On by bardzo chciał, ale jest w stanie, gdzie on nie może przetrwać na wieki przed świętym Bogiem w takim stanie. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym też się zastanowić krótko. W 12 wersecie czytamy, że ten człowiek oniemiał, że on się zdziwił. Bywa tak, że ludzie po prostu są okłamywani w kościołach. Że po prostu mówi im się Ewangelię, która nie zmienia ich życia, która ich nie rusza, zostawia ich w ich złym stanie, mówiąc im, że jest z nimi wszystko w porządku. To jest Ewangelia, która może sprawić, że taki człowiek będzie zdziwiony. Oczywiście Bóg zsyła sygnały, bo on widzi, na ile serce jest szczere i Bóg szukającemu sercu da poznać. Tak? Widzimy ludzi, którzy się nawracają wśród Świadków Jehowy, nawracają się w Kościele Katolickim, nawracają się w jakichś sektach, szukają, zostają poturbowani przez mnóstwo ludzi, którzy mówią dziwne rzeczy, aż w końcu nagle, bam, nowe narodzenie. I życie z Boga. Dlatego, bo Bóg no nie zostawi serca, które widzisz, szczerze szuka, dąży, nie ustaje, pyta. Bóg będzie przemawiał. Natomiast jest wielu ludzi, którzy dokładnie takiej Ewangelii szukają. I oni wtedy będą w ostatnim dniu pytać, ale jak to, czy my, czy ty nie nauczałeś na naszych ulicach? Czy ty, czy pastor nie głosił w naszym kościele i czy nie witał nas, nie mówił chwała Bogu? Czy ty nie czyniłeś nawet cudów, tam pamiętam, że jedno z to uzdrowiono u nas w zborze. Jak to, przecież to... No ale ja, ty czyniłeś bezprawie. Ty w ogóle nie żyłeś. Tak w ogóle Ewangelia nie miała konsekwencji w twoim życiu. Nie znam cię. Nie wiem, co ty w ogóle tutaj chcesz. Ty w ogóle gdzie indziej żyłeś przez cały czas. Przy swoim handlu, przy swoich rupieciach cały czas żyłeś, a teraz przychodzisz i chcesz być na weselu. To nie działa. Dlatego 14 werset kończy Jezus tą przypowieść, czy to podobieństwo i mówi, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. I to jest to, co się liczy. Mamy wzywać wszystkich. Każdy człowiek, jest napisane, kogokolwiek, wyjdź na drogi. Musimy to też brać poważnie. Ci ludzie naokoło nas, oni potrzebują Ewangelii. Wyjdź na drogi. Mów. Mów człowiekowi. Mów człowiekowi, jaki jest jego stan. Co z nim będzie. I ostatecznie wzywamy wszystkich. Nie wszyscy dadzą się wezwać, ale jest mało wybranych stosunkowo, ale patrząc naprawdę na wszechczasy, będzie nas tłum. Amen.
Amen.